Prawdopodobnie słyszałeś, że właściwie nie da się sprzedawać produktów online bez zbudowanej społeczności. Jeżeli nie masz znanego bloga, tysięcy fanów na Facebooku, listy mailingowej, nikt od ciebie nic nie kupi, bo nikt cię nie zna. Ale czy na pewno? Przecież nieraz kupujemy różne rzeczy pod wpływem impulsu. Parę lat temu sam kupiłem wiertarko-wkrętarkę bezprzewodową, tylko dlatego, że była w super promocji i uwielbiam ją do dziś. Swoją drogą, taka wiertarka to świetne narzędzie nie tylko do robienia dziur w ścianach, ale też do rozwijania relacji społecznych, bo sąsiad też ją ode mnie pożycza. Inny przykład. Kiedyś w jakimś sklepie z ciuchami przy kasie zobaczyłem zegarek. Kolorowy, jak zrobiony z klocków, po trzech przecenach, kosztował 15 zł, a teraz, kiedy go założę, wszyscy zwracają uwagę, jakby to był nie wiadomo jaki gadżet. W tradycyjnych sklepach często kupujemy różne rzeczy tak po prostu, bez zastanawiania się, kto je sprzedaje albo produkuje. W takim razie, dlaczego w biznesie online miałoby być inaczej? Mój dzisiejszy gość udowodni, że produkty online też da się sprzedawać bez społeczności czy budowania skomplikowanych lejków sprzedażowych. Jak to zrobić? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 309. odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Sprzedaż produktów w internecie, zwłaszcza tych cyfrowych, wydaje się świetnym pomysłem na biznes. Wiele osób, które chciałyby spróbować w tym swoich sił, napotyka jednak barierę, którą trudno przeskoczyć. Nie mają społeczności, nie są znani w sieci, nie mają grupy czytelników czy fanów, którzy mogliby zostać ich klientami. Porozmawiam dzisiaj z osobą, która osiągnęła imponujące wyniki sprzedażowe, sprytnie obchodząc zasadę budowania społeczności i stosowania lejka sprzedażowego. Pewnie nie możesz się już doczekać naszej rozmowy, ale pozwól mi przez chwilę poczuć się jak Alfred Hitchcock. Zastosuję mały suspens, żeby jeszcze bardziej zbudować napięcie. Chciałbym ci przypomnieć o możliwości zasubskrybowania podcastu Mała Wielka Firma w aplikacjach Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube i każdej innej, jaka tylko pozwala na subskrypcję. Wiem, że często o tym mówię, ale jeżeli moje cotygodniowe nawoływania spowodują, że za każdym razem skorzysta z nich choćby jedna osoba, to ja już jestem zadowolony. Ale nie tylko o subskrybowaniu Małej Wielkiej Firmy często tutaj mówię. Punktem obowiązkowym każdego odcinka jest też książka. Dzisiaj ciekawą lekturę poleci certyfikowany kierownik projektów Katarzyna Cierpka.
Ja chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie polecić książkę Goldratta Łańcuch krytyczny. To jest już książka bardzo stara, bo ona ma 23 lata. To moje wydanie jest troszeczkę nowsze, ale ja na nią trafiłam 10 lat temu i polecam ją wszystkim, którzy robią jakiekolwiek projekty w swoich firmach. Małe, duże. Współpracują z innymi osobami. To jest książka napisana jak powieść, czyli taka bardzo beletrystyczna, która opowiada o projektach w bardzo fajny i przystępny sposób. To jest jak podróż po przedsiębiorstwie i pokazywanie, co możemy zrobić razem, co powinniśmy zrobić osobno, co jest dla przedsiębiorstwa ważne. Mimo tego, że ta książka jest taka stara, to ona jest jeszcze w dalszym ciągu aktualna, więc jeżeli mówimy o zarządzaniu czasem, efektywnością, to jest książka, od której należałoby zacząć, bo ona tłumaczy, jak my możemy współpracować, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Dziękuję.
Być może ty również masz taką książkę, która pomogła ci w rozwoju twojego biznesu i która mogłaby rozwiązać problemy napotykane też przez innych przedsiębiorców. Wejdź na stronę maławielkafirma.pl/książki i dowiedz się, w jaki sposób polecić swoją ulubioną lekturę biznesową innym słuchaczom podcastu. A teraz odwieszam mój hitchcockowski suspens i wracam do głównego tematu. Wiele osób uzna, że skuteczna sprzedaż online bez mozolnego budowania społeczności nie jest możliwa, a jednak się da. Trzeba tylko wybrać właściwy produkt i odpowiednio go wypromować, stawiając głównie na tak zwany zimny ruch, a odpowiednio wcale nie znaczy drogo. Jej się to udało. Sprzedała w ten sposób autorskie produkty ułatwiające pracę w social mediach, osiągając w pierwszych 2 miesiącach prawie 50 tysięcy złotych przychodu. Dziś te liczby są jeszcze większe, a o całym procesie opowie Agata Nesteruk z bloga socialmediatools.pl. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, Marku.
Miło mi cię widzieć, zwłaszcza, że będziemy rozmawiać o czymś, co strasznie mnie kręci. Dlatego, że kręci mnie, kiedy jest jakieś powszechne przekonanie, z którym wszyscy się zgadzają i niewiele osób zadaje sobie pytanie, czy w ogóle można inaczej. I jest ktoś, kto to przekonanie obala, a ty właśnie dzisiaj będziesz trochę obalać.
Tak, trochę na przekór.
Tak jest.
No bo utartym schematom.
Otóż to, bo jeżeli chodzi o sprzedaż produktów cyfrowych w internecie, to wszyscy są przekonani i w Polsce, i za granicą, że jest jeden sposób, który zawsze działa, no i to jest ten słynny lejek, czyli know, like and trust, czyli musimy kogoś poznać, musimy go polubić, musimy go zaufać. Ale wiem, że ty spróbowałaś też trochę innego sposobu. I zanim powiemy o tym, co to za sposób, to powiedz, co cię w ogóle skłoniło, żeby szukać jakiejś innej drogi niż ta, która jest powszechnie znana i sprawdzona.
Po pierwsze, zacznę od tego, że ja tej drogi nie neguję wcale, tylko sama nią podążam i sama z niej korzystam. Natomiast w pewnym momencie ta droga jakby przestała być dla mnie wystarczająca, albo też kosztowało mnie to zbyt wiele czasu i zbyt wiele wysiłku. I dlatego też zaczęłam patrzeć, jak można by zrobić inaczej, co można by tutaj zmodernizować. Jestem też w wielu grupach na Facebooku, szczególnie w grupach związanych z prowadzeniem reklam. I mam tutaj na myśli grupy zagraniczne. I tam są od czasu do czasu pojawiają się takie ciekawe posty osób, które robią reklamy, które operują dużymi budżetami i które mają fenomenalne wręcz wyniki. I zaczęłam śledzić niektóre z tych postów. O tyle tam jest to fajnie pokazane, że to nie jest tylko sam wynik, że ktoś się pochwali i zamieszcza screen ekranu, czyli taki zrzut, ale również jest opisana cała metoda, czyli cały taki, no w tym momencie nazwę to również lejek, cały taki lejek tej reklamy. I można się wiele nauczyć właśnie z takich wykresów, z takich opisów, z komentarzy. No i zaczęłam to śledzić i zaczęłam, czy oczywiście no, nie wszystko może być prawdą, tak? No bo też trzeba wziąć pewien margines, że różni ludzie mogą różne rzeczy publikować. No niemniej te osoby robią to na pewno po to, żeby później pozyskać kolejnych klientów, więc chwalą się swoimi wynikami. I zaczęłam niektóre właśnie z takich postów analizować, zastanawiać się. I stwierdziłam, że może właśnie warto spróbować troszeczkę inaczej też do tego tematu podejść. Ja, tak jak ty mówisz, działałam, no i dalej tak działam właśnie w tej metodzie takiego budowania tej ścieżki klienta, ale jest to metoda długotrwała, jest to też metoda kosztowna. Do tej pory kursy, które robiłam, to sprzedawałam na zasadzie launchu, czyli takich okresów promocyjnych, które jednak wymagają ode mnie bardzo dużego wysiłku. I to jest też wysiłek związany z tym, że takie launchy, jeżeli to jest na przykład forma wyzwania, czyli robię takie wyzwanie kilkudniowe. To najczęściej odbywa się wieczorami, no bo wtedy ludzie są w domu, mają czas, prawda, wracają z pracy. Tak. No więc ja wtedy tak, jestem wyłączona z życia rodzinnego. Moja rodzina też musi się cicho w domu zachowywać, bo to wszystko jednak słychać. Muszę przygotowywać dużo materiałów, prezentacji, prowadzę też zawsze do tego jakieś zadania w grupie, także są komentarze, na te komentarze trzeba odpowiadać, więc naprawdę kosztuje to dużo energii. To wiesz, jak ktoś tego nie prowadzi, to może mu się tak wydawać, że to jest takie łatwe, przyjemne, od czasu do czasu coś takiego sobie zrobić, ale tak to nie jest, prawda? Naprawdę się trzeba do tego solidnie przygotować. I też angażuję w to moje pieniądze, bo aby takie wyzwanie zrobić, żeby pozyskać osoby na takie wyzwania, szkolenia, no to też inwestuję wtedy w reklamę na Facebooku na przykład i później do końca w zasadzie nie wiem, ile mi się z tego zwróci, tak? Czyli ile finalnie osób kupi mój produkt, mój kurs w tym wypadku. No, także można oczywiście, wiesz, to się oblicza, tam oblicza się jakiś procent i tak dalej, jak konwersje, ale no nie zawsze to się sprawdza, tak powiem, tak? Czasami, wiesz, ja wolę sobie zawsze przyjąć takie niższe założenia, żeby później się przyjemnie, jak ja to mówię, rozczarować, niż się nieprzyjemnie rozczarować, także zawsze tak jest troszeczkę lepiej, ale czasami, wiesz, miałam konwersję 4%, czasami 8%, tak? No i trudno powiedzieć naprawdę, od czego to zależy, a pracę, jaką w to wkładam, no praca jest w zasadzie taka sama. Także tak to do tej pory wyglądało i to było dla mnie dosyć męczące. Poza tym te przychody są takie nieprzewidywalne też, ponieważ jeżeli robisz takie launche, to zarabiasz. No ale czy jesteś w stanie z miesiąca na miesiąc takie launche przeprowadzać? Może są osoby, które są, ja natomiast nie, bo dla mnie to było jednak, tak jak mówię, zbyt duże obciążenie. Później, jeżeli taki launch robisz, zaczynasz prowadzić kurs z uczestnikami, no to też to trwa, prawda? To oczywiście. Wiesz, to nie jest jeden tydzień czy dwa, więc to jest, no często to jest kilka tygodni, musisz odpocząć po tym, tak? Także taki launch, jak robisz raz na trzy miesiące, no to w zasadzie zarabiasz przez ten jeden miesiąc, kolejne w zasadzie nie zarabiasz, tak można to można powiedzieć. Więc szukałam też innej metody i na przykład troszeczkę zmieniłam od zeszłego roku mój model biznesowy, ponieważ przeszłam na model abonamentowy, czyli nie sprzedaję pojedynczych kursów, zrobiłam z tego taki pakiet i sprzedaję to w abonamencie, tam z małymi wyjątkami, bo część kursów wyodrębniłam. Ale szukałam też sposobu na to, żeby mieć taki stały dochód, o, coś takiego. To znaczy, no niby abonament jest też takim stałym dochodem, ale wiesz, to też nie jest tak, że te osoby, które dojdą do twojej społeczności, one tam no długo będą, tak? Znaczy są osoby, które dołączyły na początku i są do dzisiaj, bardzo się z tego cieszę, ale wiesz, są takie osoby, które dochodzą, odchodzą, prawda? Szukają czegoś innego.
No i to jest naturalne,
tak, to jest naturalne, więc też trzeba ciągle zdobywać nowe osoby, pozyskiwać tych nowych klientów. Ale jednak jest to bardziej, powiedzmy, pewny taki przychód, pewna taka stabilizacja niż takie launch, tak? Natomiast szukam też takiej właśnie metody, w której mogłabym cały czas zarabiać, tak jakby na boku, tak? Znaczy na boku, dodatkowo. Czyli jeżeli słuchają teraz tego przedsiębiorcy, którzy mają jakąś pracę i oprócz tego chcieliby dorobić sobie właśnie w tym internecie i zastanawiają się, w jaki sposób to zrobić, to niekoniecznie jedyną drogą właśnie są kursy, wyzwania i takie angażowanie się już na maksa w to wszystko, tylko można stworzyć swój własny produkt i postarać się później, żeby ten produkt w miarę cały czas się sprzedawał. I jeżeli coś takiego nam się uda osiągnąć, no to możemy liczyć na w miarę stałe przychody. Takie no dodatkowe, właśnie. Albo nawet główne, no to już zależy, prawda, jak to sobie zorganizujemy.
Właśnie. I powiedziałaś trochę już o tym, że jest to związane z reklamą. Powiedziałaś o tym, że to zapewnia ci bardziej równomierne przychody, a nie tylko te takie strzały, tak, kiedy masz kampanię kursu i później to spada. Więc czym to twoje podejście różni się od takiego typowego lejka sprzedażowego, gdzie wychowujemy sobie tę społeczność, podgrzewamy ją, jak to się mówi, czyli dostarczamy treść, która powoduje, że ci ludzie na nas trafiają, przekonują się do tego, o, to jest właśnie ta osoba, od której ja się chcę czegoś nauczyć, no i później dochodzi do sprzedaży. Jak to wygląda u ciebie?
Więc powiem ci, że to, co ja planowałam zrobić, to w sumie coś innego. Planowałam zrobić taki mini lejek w reklamie, czyli miał być taki tańszy produkt, a do tego upsell, który miał być droższy produkt. No i wydawało mi się, że to jest takie sensowne, bo ta bariera jakby na początku, ta bariera wejścia zostaje obniżona. No i później jest właśnie ten upsell, prawda, gdzie ja tutaj mogę zarobić, jeżeli nawet w tym pierwszym etapie stracę. Ale też zaczęłam obserwować, co robią inne osoby i to niekoniecznie w tej naszej branży, może mówię naszej, bo ty też wiem, że masz swoje kursy czy swój kurs, prawda, online, nie tylko w tej branży takiej cyfrowej, tego marketingu online, ale w ogóle osoby, które posiadają produkty fizyczne i one na przykład te produkty, zauważyłam, że takie produkty często są sprzedawane bezpośrednio. Czyli za pomocą reklamy od razu jest oferta kupna, czyli jakby pomijamy ten cały lejek. No i kto tak robi, tak? Jakie firmy? Oczywiście na to sobie mogą pozwolić duże firmy, które powiedzmy są już rozpoznawalne, ale zauważyłam też, że sprzedają się pewnego typu, pewnego rodzaju produkty, na które akurat jest popyt. No i ten popyt może być w danym okresie czasu. Mogą to być właśnie święta, prawda? Czy Black Friday jest takim okresem, gdzie wiadomo, że ludzie dużo kupują. Może to być początek roku. Może to być rok szkolny, tak? Więc są takie okresy w kalendarzu, że może taki produkt pasować typowo do danego okresu, ale też może to być produkt, który generalnie cały czas się sprzedaje. I zauważyłam właśnie, że są takie fizyczne produkty i później jak to dostrzegłam, to zaczęłam też dostrzegać, że podobnie można zrobić z produktami cyfrowymi. I niektóre osoby tak robią. Także jak wiesz, jak zaczniesz szukać, to znajdziesz, o można tak powiedzieć.
Znaczy dla mnie więc takim sztandarowym przykładem są wszelkie kursy dotyczące produktywności, organizowania się i tak dalej, których wysyp jest zwykle na przełomie roku, no bo wtedy wiadomo, wszyscy tworzą jakieś plany czy zobowiązania noworoczne i chcą jakoś się, to samo z planami typu fitness, jakiś tam trening, no każdy nowy rok, nowe otwarcie i chce tutaj jakoś zacząć tworzyć nową, lepszą wersję siebie.
Tak, no też diety, prawda, i to odchudzanie i tak dalej, to wszystko się z tym łączy. Też tego typu na przykład planery czy kalendarze, tak, wiadomo, że to też jest dobry produkt właśnie na początek roku. I idąc jakby tym tropem i widząc, że skoro ja widzę reklamy, które powtarzają się, jeżeli wejdę na jakąś stronę, jest ustawiony tam retargeting, czyli te reklamy dalej mi się wyświetlają, więc ja sobie sprawdzam na przykład, jak długo taka reklama idzie, prawda? Można to wiesz, wszystko sobie teraz sprawdzić i zobaczyć. No więc jeżeli ja widzę, że jakaś reklama, czy cykl reklam idzie od dłuższego czasu, no to wnioskuję z tego, że jest to dochodowe, tak? Opłaca się to robić. Także postanowiłam też zaryzykować i to było pod koniec ubiegłego roku. Mam produkt, który robiłam przez pół roku, tak? Mogę teraz tak powiedzieć, że pół roku go tworzę. To znaczy, no nie non-stop, wiadomo, ale cały czas zmieniałam, udoskonalałam. Miałam też do niego grupy na Facebooku i to mi pomogło, ponieważ kiedy przygotowywałam nową wersję tego produktu właśnie na ten rok, no to pytałam się w tej grupie osób, które już z produktu korzystają, co po prostu, co chciałyby w tej nowej wersji, prawda? Co im odpowiada i co nie odpowiada i tak dalej. I trochę właśnie pod ich sugestie opracowałam tą nową wersję. No i po prostu tak więc wychodząc z tych obserwacji, prawda, co inni robią i co się sprawdza, postanowiłam też zaryzykować z tym moim produktem i sprzedawać go od razu bezpośrednio za pomocą reklamy do osób, które mnie nie znają, czyli na tak zwany zimny ruch. I prawdę mówiąc, no byłam taka sceptyczna do tego, tak, ponieważ właśnie obala to ten mit, o którym mówiłeś na początku, czyli nie ma tego całego procesu, ludzie mnie też nie znają, to osoby, które zobaczą reklamę. Poza tym też tu jest trochę inaczej, wydaje mi się, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, bo jeżeli mamy produkt fizyczny, to można go jakoś fajnie pokazać w tej reklamie. Mogą to być, wiesz, filmy, tak, można pokazać taki produkt pod różnym kątem i to też jakoś do nas dociera, do naszego mózgu. Natomiast produkt cyfrowy, no trudno jakoś tak jest pokazać jego, wiesz, zalety, walory, tak, funkcje od razu w reklamie.
To nie jest proszek do prania, gdzie mamy właśnie, przed praniem, po praniu
tak,
i jest
mamy,
proszek.
Wiesz, brudną koszulę i czystą koszulę, tak, na tej zasadzie. No tutaj tak się nie da, ale postanowiłam spróbować, tak, myślę, jest nowy rok, wiesz, mam akurat taki produkt, który pasuje, jeżeli chodzi o sezon, no zrobię taką krótką promocję, parę dni, no i zobaczymy, tak, wiesz, nie sprawdzi się, no trudno, najwyżej stracę trochę pieniędzy, bo zaczynam od bardzo małej kwoty i zaczynam od jednej reklamy, tak, znaczy od jednej kreacji reklamowej, więc to nie było nic rozbudowanego, więc na każdy może to sam ustawić, jeżeli zna się na podstawach tworzenia reklam i puściłam po prostu taką małą reklamę. Znaczy małą w sensie, że była jedna kreacja i mały koszt, tak? Mały budżet. No i później to chwyciło. Jak to chwyciło, no to tutaj patrzę, że jednak jest to dobry trop, jest to dobre działanie, więc trzeba by to skalować, ponieważ był to koniec roku, a mój produkt, tak jak mówię, akurat wpasowywał się w ten okres czasu. No i teraz zaczęłam myśleć, jeżeli będę to skalować tradycyjnie, czyli tak stopniowo zwiększać budżet, no to zanim dojdę do jakiejś sensownej stawki, no to wiesz, minie miesiąc, tak, albo półtorej, no i już będzie trochę późno na taką sprzedaż. No więc postanowiłam zaryzykować i po prostu zwiększyć no, znacznie ten budżet. No wiesz, widzę, że jeżeli sprzedaje się dobrze jakby z takiej reklamy na małym budżecie, to teoretycznie powinno się też sprzedawać później, jak będzie większy budżet. No więc zaryzykowałam, troszeczkę się bałam, ale okazało się, że chwyciło, no i po prostu chwyciło na tyle, że no, ta reklama w zasadzie, te reklamy, bo teraz jest ich już więcej, więc te reklamy idą cały czas. Więc idą cały czas, nie wiem jak długo będą szły, zależy to oczywiście od sytuacji, od tego czy będą dochodowe czy nie. Na razie są.
Aha, jaki to jest produkt powiedz, bo powiedziałaś wiele razy, że twój produkt, że w odpowiedni na ten przełom roku, natomiast co to jest?
Tak, więc jest to produkt, który w sumie jest połączeniem kilku różnych produktów. Jest to taki zestaw, taki system, ja to nazywam planer postów. Planer postów, narzędzie, czy też właśnie zestaw narzędzi, które pomagają w planowaniu, w tworzeniu postów i grafik do mediów społecznościowych. I nie wiem, czy mówić o genezie tego produktu, czy też nie. Mówiłam ci, że pół roku go dopracowywałam, natomiast sama później zaczęłam się zastanawiać, jak do niego jakby doszłam, tak, do tego połączenia. Więc ja już takie składowe elementy tego produktu miałam u siebie w ofercie od około 2 lat. Z tym, że ja to rozdawałam za darmo wcześniej. Więc nie był to produkt płatny, to było, wiesz, albo dla subskrybentów mojego newslettera, albo też była taka fajna akcja, nawet kilka razy robiłam przez bota na Facebooku, czyli należało zostawić swój komentarz i w Messengerze można było na przykład odebrać jakieś kalendarze i tak dalej. Albo też w formie e-booka właśnie jakieś pomysły na posty przygotowałam z podziałem na kategorie i to było dołączane do wyzwań, na które osoby się zapisywały, do moich szkoleń. I wiesz, i widziałam, że te rzeczy były pobierane, że one były pobierane. Nawet byłam zaskoczona przy niektórych, że one się cieszyły tak dużym powodzeniem. Bo nie wydawałoby mi się to na początku, prawda? Znaczy no wiedziałam, że będzie parę osób zainteresowanych, ale skala jakby tego zainteresowania mnie trochę też zaskoczyła. Także wiedziałam, jakby miałam sprawdzone te elementy poszczególne. Wiedziałam, że to jakby ludziom jest potrzebne, tak? Ludzie to chcą, z tym, że na razie oczywiście dostawali to w formie darmowej. Mhm. Inna sprawa, czy będą chcieli za to zapłacić. To był jeden zestaw. Kolejny zestaw, pomyślałam sobie, że jeżeli już pomagam w tym planowaniu, w tworzeniu harmonogramu treści i tak dalej, no to fajnie byłoby, żeby jeszcze dodać do tego grafiki, bo z tym ludzie też mają problem. I tutaj z pomocą przyszła mi Canva, aplikacja pewnie znana większości ludziom, którzy działają online, i zaczęłam projektować szablony w tej Canva. Canva po prostu zmieniła się bardzo w ostatnich miesiącach, bardzo się rozwinęła, doszły nowe, fajne funkcje, które teraz umożliwiają tworzenie takich szablonów i udostępnianie ich później innym osobom. I takie szablony też na początku można było u mnie za darmo pobrać, oczywiście nie w takiej ilości jak obecnie, ale w jakiejś małej próbce. Także zrobiłam z tego, jakby poskładałam te elementy w jedną całość i wiedziałam, że te elementy pojedyncze, wiedziałam, że one cieszą się popularnością. Także zrobiłam z tego jeden produkt, no i po prostu zaczęłam sprzedaż.
Z tego, co mówisz, to widzę takie dwie cechy produktu, który da się sprzedawać w taki sposób, czyli przez reklamę do ludzi, którzy się nie znają. Jedna cecha jest taka, że ty ten produkt już miałaś, okej, w darmowej formie, ale jednak zbadany. Wiedziałaś, że to jest coś, co ludziom się przydaje i co chętnie pobierają. Druga sprawa jest taka, że był to produkt, jak powiedziałaś, wypuszczony w dobrym momencie roku, kiedy spodziewałaś się, że zainteresowanie tego rodzaju materiałami czy pomocami może być większe. Zastanawiam się, gdybyś miała wskazać takie cechy produktu, który da się sprzedawać w takiej formie, bez budowania właśnie lejka sprzedażowego, bez podgrzewania lidów i tym podobnych rzeczy. Boże, jak ja nienawidzę po prostu sformułowania podgrzewanie lidów, to w ogóle, no dobra, ale już trudno, powiedziałem. Więc jaki produkt nadaje się do takiego rodzaju sprzedaży?
Myślę, że przede wszystkim byśmy sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, jeżeli mamy ten taki produkt albo chcemy go dopiero stworzyć, to jaki problem ten produkt będzie rozwiązywać? Bo jeżeli produkt rozwiązuje konkretny problem, to ma szansę powodzenia. Więc najpierw należałoby się na tym skupić, czy jest właśnie jakiś problem, który ten produkt rozwiązuje, w jakiś sposób pomaga ludziom. Natomiast oczywiście nie każdy produkt musi rozwiązywać problem, tak? Bo są produkty, które służą nam do zdoby, które kupujemy dla przyjemności czy też dla prestiżu. No ale tutaj patrząc z punktu widzenia tych działań produktów cyfrowych, no to raczej jest to konkretny produkt, konkretny problem, który odbiorcy mają, no i szukają na ten problem rozwiązania. Także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to taka, do jakiej grupy odbiorców możemy ten produkt zastosować, czyli czy ta grupa będzie na tyle szeroka, na tyle duża, czy może to będą różne, kilka różnych grup możemy połączyć na przykład razem, czy to będzie na tak duża skala właśnie, że możemy później ten produkt w dużych ilościach sprzedawać. Może też być tak, że może to być produkt niszowy, czyli bardzo taki przeznaczony do konkretnej, wąskiej grupy osób, ale tak wyspecjalizowany, że wtedy, jeżeli te osoby właśnie też mają konkretny problem, nie mają takiego rozwiązania, nie znalazły, to wtedy ten produkt idealnie się w to wpisze. Także jakby dwa takie tutaj punkty widzenia, tak? Albo taki bardziej masowy produkt, czyli do różnej grupy, dużej grupy odbiorców, czy też różnych grup, albo taki już bardzo sprofilowany do takiej niszowej grupy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że trzeba też by się zastanowić później, też jest takie fajne pytanie, które warto sobie zadać. Czy ja sama kupiłabym ten produkt? Czy kupiłabym po prostu taki produkt? Wiesz, widzę reklamę, dowiaduję się o nim, czy ja bym go kupiła? To jest raz, a dwa, czy bym go kupiła w tej cenie? W tej cenie, w której go oferuję. Więc można taki test zrobić na sobie. Oczywiście to jest trochę trudne, bo my jako twórca produktu podchodzimy do niego emocjonalnie. Jasne. Czyli wiesz, no trudno nam się tych emocji tutaj oddzielić, ale można wiesz, zapytać znajomych, jeżeli oni są w tej naszej grupie docelowej. Jeżeli mamy jakąś grupę na Facebooku, czy jak nawet nie mamy właśnie tej swojej społeczności, to jest tyle innych grup, gdzie wiesz, szukamy grupy tematycznej i po prostu w takiej grupie możemy, są też takie wątki nawet, gdzie możemy oceniać, czy prosić o ocenę, czy zamieszczać ankietę i właśnie wtedy możemy wysondować za darmo, czy w ogóle taki produkt, wiesz, jest zapotrzebowanie na tego typu produkt. Albo możemy też się zapytać osoby, czy mają problemy, jakie mają problemy w związku z danym tematem, z daną dziedziną. I pod to też możemy trochę ten nasz produkt dopasować. Czyli musimy no, w jakiś sposób ten rynek zbadać, tak? Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to jeżeli chcemy tak, no, stworzymy jakiś produkt i myślimy, że super, będzie hiper i w ogóle zawojujemy cały świat, no to niestety może się okazać, że wtopimy tak raz czas, no bo opracowanie samo nam zajmie dużo czasu, a dwa pieniądze, jeżeli będziemy chcieli go później rozreklamować, no i tak masowo bardziej sprzedawać.
Aha, to o czym mówisz, że produkt powinien rozwiązywać konkretny problem, to w zasadzie można zastosować też do tych produktów sprzedawanych typowo przez lejek sprzedażowy, ten taki bardziej rozbudowany, więc zapytam od drugiej strony, jaki produkt, który sprawdziłby się w typowym lejku sprzedażowym, raczej nie sprawdzi się przy takiej sprzedaży przez reklamę do zimnego ruchu.
Więc Marek, ja bym ci tak powiedziała, że dopóki nie sprawdzisz, to w zasadzie nie wiesz. W zasadzie nie wiesz, tak? Bo wiesz, można spekulować, można myśleć, zgadywać, ale dopóki nie sprawdzisz, to tak naprawdę nie wiesz. Natomiast czego ja bym osobiście na przykład nie reklamowała, to nie reklamowałabym takich produktów droższych, produktów typu premium. Na przykład nawet takiego produktu, jakim jest moja platforma abonamentowa, też tutaj jednak bym zastosowała lejek. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli z takiej reklamy, powiedzmy na zimny ruch, nawet jeżeli pozyskałabym klientów do tego typu programu jak mój, to obawiam się, że to jest taki jednorazowy klient, czyli on wejdzie i po prostu zaraz wyjdzie, bo on nie ma tego kontaktu, on mnie nie zna, prawda? Nie wie, co ja tam jakby mam dalej w zanadrzu, tak? Co jeszcze mogę mu zaoferować. Więc ja bym tutaj nie chciała też z takimi osobami współpracować, żeby to było na tak w zasadzie, bo to nie jest tego typu program, prawda? Jeżeli to jest taki program, wiesz, kilkumiesięczny, gdzie wymaga też zaangażowania i współpracy z obu stron, to jednak tutaj stawiałabym na to budowanie społeczności, na przekonanie tej osoby trochę do siebie, tak? Niech najpierw pozna inne moje materiały, zobaczy, jakie mam oferty, jak szkole i tak dalej, weźmie udział w moich darmowych wyzwaniach czy też live'ach, no i później, jak będzie zainteresowana, jak będzie przekonana, to potem dopiero mogę jej zaproponować właśnie dołączenie do programu. I wydaje mi się, że taka osoba jako klient jest dla mnie bardziej wartościowa, bo ona też, wiesz, ceni to po prostu bardziej, ten program, ten zakup, na który się zdecyduje. Także w tym momencie właśnie, w tym wypadku ja bym do takich programów, no na pewno takich programów bym tak nie sprzedawała. Mimo, że może się to udać, nie mówię, że nie, ale może to być właśnie trochę takie bardziej, wiesz, jednorazowe, tak? Ktoś wejdzie, zobaczy i wyjdzie, tak? No bo nie wie tak do końca, czy warto tam zostać, czy nie.
Tak, ja też zauważyłem coś takiego, kiedy sprzedawałem którąś tam edycję kursu Podcast Pro i była taka sytuacja, że ja rzadko tam wykupuję reklamy, ale była jedna edycja, gdzie chciałem spróbować, wykupiłem reklamy i tak jak w zasadzie nigdy nie mam zwrotów, czy nie wiem, trafi się jakiś jeden czasami, to kiedy korzystałem z reklam, to tych zwrotów też nie było ich jakoś bardzo dużo, ale pojawiły się, nie wiem, 3 czy 4, co wiesz, 0 a 3 czy 4, no to jest jednak odczuwalna różnica. I też trochę miałem wrażenie, że to wynika właśnie z tego, że użyłem reklamy, czyli trafiłem do ludzi, którzy mnie nie znali i nie byli w stanie w krótkim czasie ocenić, czy ten produkt rzeczywiście im się przyda, czy im się nie przyda, więc rzeczywiście...
Czyli nie mieli szansy, żeby cię poznać, tak. A żeby zobaczyć, jaki to też jest dobry produkt, prawda?
Tak, i to...
W tym sensie.
Myślę, że masz rację, że są takie produkty, i to i chodzi o cenę, i chodzi o złożoność tego produktu, że klient, który cię nie zna, nie będzie czasami w stanie racjonalnie tego ocenić w krótkim czasie, nawet w ciągu tych 30 dni, które są zwykle na ewentualnie zwrot takiego produktu. Powiedziałaś o tym, że czy elementami tego produktu są takie rzeczy, które gdzieś testowałaś wcześniej na różne sposoby, no bo dołączałaś je za darmo w jakimś mniejszym zakresie do wyzwań czy dla odbiorców newslettera. Zastanawiam się nad taką sytuacją. Jeżeli chcę zacząć sprzedawać taki produkt, czy już go być może nawet stworzyłem, natomiast nie mam jeszcze klientów, wchodzę na rynek, nie mam nikogo, kto by ten produkt zarekomendował, nie mam bazy klientów, na podstawie której na Facebooku mogę stworzyć tak zwany look-alike audience, czyli właśnie bazę podobnych odbiorców i kierować do nich reklamy, to do kogo te reklamy kierować? Znaczy, jak określić grupę docelową w tych wszystkich ustawieniach Facebooka, żeby ta reklama faktycznie przynosiła wymierne efekty w postaci sprzedaży. No najłatwiej można powiedzieć, testuj wszystkie możliwe rozwiązania i zobacz, co działa. Ale na Facebooku tych wariantów różnych jest tyle, że można oszaleć. Więc jak byś radziła podejść do takiej sytuacji? Mam nowy produkt, nie mam klientów, nie mam grupy podobnych odbiorców. Jak określić grupę docelową, do której kieruję reklamy?
Ja myślę, Marku, że tutaj, jeżeli chodzi o te reklamy, bo wiem, że dużo osób się skarży, że u nich reklamy nie działają albo działają słabo, kiepsko, prawda? I mi się wydaje, że tutaj nieporozumienie jakby między tym, co my chcemy od Facebooka, a tym, co nam Facebook może zaoferować, takie pewne nieporozumienie występuje, ponieważ nie do końca rozumiemy, jak te reklamy działają. Działają one w ten sposób, że po prostu Facebook, musimy mu dostarczyć danych, musimy takie dane zebrać. Jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość danych i później poprosimy Facebooka, że chcemy właśnie osiągnąć jakiś cel reklamowy, ale mamy te dane zebrane, to on nam w tym pomoże. Także A ludzie często właśnie, tak jak mówisz, robią trochę tak przypadkowo, czyli właśnie jakieś zainteresowania, coś, prawda, jakiś też mały budżet, no i puszczają to i tutaj oczekują nie wiadomo jakich efektów. Więc ja bym zaczęła od tego, żeby zbudować, zebrać dane. O, w ten sposób. To może tak nie brzmi jakby bardzo, bardzo atrakcyjnie, prawda, ale no na tym to jakby się wszystko opiera. Więc jeżeli nie mamy tych klientów, no to pomyślmy najpierw, w jaki sposób możemy sobie taką bazę zbudować. I nie musi to być od razu baza klientów, no bo wiadomo, że trudno nam będzie sprzedać jakąś sensowną ilość, tak, żeby z tego zrobić właśnie tą grupę look alike, jak powiedziałeś. Więc spróbujmy, wtedy szukamy innych takich celów, które będą najbliższe jakby temu głównemu celowi. Czyli co to może być? Może to być na przykład, co ja bym proponowała. Proponowałabym jednak wyodrębnić z tego albo z tego produktu, albo stworzyć do niego jakiś mini produkt, który po prostu możemy za darmo dać. Więc to jest pierwsza rzecz. I wtedy możemy wysądować, czy w ogóle ludzie za darmo, bo to jest ważne, czy za darmo będą chcieli taki produkt pobrać. No bo jeżeli za darmo nikt nie będzie chciał pobrać, no to co dopiero, wiesz, żeby ktoś chciał za niego płacić, prawda? Tylko że to już jest też pobranie, więc jeszcze może cofnąć się jakby jeszcze wcześniej. Możemy na przykład napisać jakiś artykuł, jeżeli mamy bloga czy stronę internetową, czy nawet w mediach społecznościowych. Możemy opublikować wartościowy wpis, który będzie w pewien sposób wstępem jakby, tak, czy jakby nawet fragmentem naszego produktu, bo jeżeli byłby to e-book, to na przykład możemy, wiesz, wyodrębnić jakiś pierwszy rozdział, czy napisać jakiś wstęp, który później będzie coś tam dalej omawiał. I w ten sposób możemy na przykład zrobić reklamę na ruch, tak? Czyli kierujemy osoby tylko do tego, aby na przykład przeczytały ten nasz artykuł. Albo nawet jeżeli to jest na Facebooku, możemy nagrać wideo, tak? Takie, wiesz, czy serię nawet 3 wideo, takich krótkich, do 5 minut, bo też nie ma co robić, wiesz, wykładu od razu godzinnego czy na 2 godziny, no bo wiadomo, że ludzie też się męczą. Nie po to też przychodzą do tych mediów społecznościowych, żeby, wiesz, od rana do nocy wsłuchiwać wykładów, tak? Też to robią, ale chcą też odpocząć, chcą też rozrywki. Więc tutaj proponowałabym taką krótką serię i wtedy też do tego, wiesz, to są tańsze wtedy reklamy, jeżeli chodzi o ruch czy o wideo właśnie. I wtedy, wiesz, zbieramy taką grupę, tak? Czyli te osoby, które obejrzały nasze wideo, możemy sobie tam wyodrębnić, ile obejrzały, ile procent tego wideo obejrzały. No bo jeżeli ktoś obejrzy 3 sekundy, no to raczej nie będzie zainteresowany, ale jeżeli obejrzy 70-90%, tak? No to wiesz, no to już znaczy, że to, ten temat go interesuje. Tak samo, jeżeli ktoś wejdzie na stronę, aby przeczytać nasz artykuł, to też później możemy taką grupę zbudować, nie tylko z tych osób, które weszły na tą stronę, ale jeszcze w zależności od tego, ile czasu na tej stronie spędziły. Więc jak ktoś, wiesz, bo wchodzą różne osoby, prawda? Wchodzą przypadkowe też, więc też możemy tutaj odsiać sobie już pewną grupę osób i poświęcić, właśnie zbudować taką grupę tylko z tych osób, które na przykład jakiś dłuższy czas na naszej stronie spędziły. Czyli mamy taką, wiesz, taką pierwszą grupę jakby stworzoną. I później, jeżeli mam taką pierwszą grupę, no jeżeli to będzie grupa, która obejrzała tylko wideo albo przeczytała artykuł, no to później możemy jej zaproponować właśnie próbkę takiego naszego produktu za darmo. Możemy tak zrobić. Możemy też zrobić, co niektórzy też robią i to też się widzę fajnie sprawdza. Jeżeli mamy kurs online i chcemy go przetestować, no to możemy tak albo zaoferować za darmo taki kurs, na przykład dla 5 osób. Wiesz, 5 wybranych osób, one przerabiają ten kurs za darmo. My na przykład jeszcze nie mamy tego kursu w całości opracowanego, tylko mamy, powiedzmy, że jeden moduł, tak, albo zarys nawet ogólny. Możemy na żywo taki kurs prowadzić w grupie na Facebooku. Nie musimy mieć żadnej platformy, ponosić takich kosztów. Tak, wszystko można zrobić w grupie. Dostajemy od razu informację zwrotną od takich osób. Wiesz, one dostają na przykład taki kurs za darmo, czy też materiały, wiedzę. My dostajemy właśnie informację zwrotną i dostajemy też rekomendacje, o które później poprosimy. I taka jest sytuacja, że obie strony wygrywają. Jeżeli chcemy za darmo, możemy na przykład zaproponować jakąś niską cenę. Wiesz, tak niską, że no my coś nam się z tego zwróci, ale te osoby też, wiesz, wtedy no, nie ponoszą dużych kosztów, bo jest to taki kurs do sprawdzenia. No akurat tutaj mówię o kursach. Ale to są takie, wiesz, takie elementy, gdzie możemy też sprawdzić, czy ten nasz produkt właśnie będzie na niego zainteresowanie, to raz, a dwa, budujemy grupę odbiorców. No bo, wiesz, jeżeli właśnie zbieram jakieś zapisy na coś, czy właśnie choćby te obejrzenia wideo na Facebooku, to wszystko już się zapisuje, Pixel to zapisuje, no i później z tego możemy taką grupę sobie tworzyć już. Znaczy szukać osób podobnych, prawda, do tych, które wykonały określone działanie.
Mm-hmm. Mówiłaś tutaj o tym, jak można sobie zbudować grupę potencjalnych klientów na produkt, natomiast rozumiem, że kiedy już masz ten produkt i go sprzedajesz, to też masz tam, gdzie trzeba, zainstalowany pixel Facebooka po to, żeby tych ludzi móc później na przykład mieć w jakiejś grupie odbiorców i wyświetlać im reklamy kolejnego swojego produktu, który też może im się przydać, prawda?
Tak, no może nie tak do końca, że wyświetlam im reklamy kolejnego produktu, bo to też różnie jakby do tego podchodzę, ale na pewno trzeba zbierać sobie te wszystkie dane i w tym pomaga nam pixel Facebooka, który, tak jak mówiłeś, trzeba by zainstalować. Poza tym trzeba też zainstalować go w odpowiedni sposób, czyli powinien on też przekazywać odpowiednie dane. Jeżeli my sprzedajemy produkt, no to dobrze, żeby taka sprzedaż była odnotowana, była kwota tej sprzedaży, była informacja, co to jest za produkt, no bo jeżeli tego nie będzie, to jeżeli później będziemy chcieli taką reklamę ustawić już na sprzedaż, na konwersję, no to nie będziemy mieć tych danych, prawda? Mhm. Więc potrzebujemy też te dane, co osoby kupują, jaki produkt, za jaką kwotę i to wszystko nam Pixel zbierze. Czyli później, no jeżeli mamy też listę mailingową, to możemy z takiej listy zbudować sobie grupę podobnych odbiorców, czyli mamy klientów, no to jest najlepsza grupa odbiorców, tak? Nie ma co ukrywać, to są ci klienci, ci, którzy już nam zaufali, którzy zapłacili, więc jeżeli mamy taką grupę klientów, tych pierwszych, no to na tej podstawie właśnie możemy później szukać podobnych odbiorców, a w zasadzie nie my, tylko algorytmy Facebooka będą nam w tym pomagać. Później możemy też, ja na przykład miałam taki przypadek, bo to jest ciekawe, bo no nie każdy ma, nawet jak są te sprzedaże, to na początku nie mamy ich tak wiele, prawda? I często będzie ich za mało, żeby ten Facebook mógł sobie jakieś dane wyciągnąć sensowne i żeby później takie grupy tworzyć. Więc co możemy zrobić? Ja na przykład zaczynając właśnie sprzedaż tego mojego produktu, miałam, czy nawet zaczynając tą reklamę, miałam gdzieś około 60 sprzedaży. Czyli jest to za mało, ponieważ takie minimum, które Facebook wymaga, to gdzieś jest 100. Znaczy, no wymaga generalnie więcej, ale powiedzmy taka minimalna ta grupa, która jest, tylko musi to być dobra grupa odbiorców, tak? Czyli jak to są klienci, no to wiadomo, że to jest dobra grupa odbiorców. To są osoby, które kupiły. Jeżeli są to osoby, które kupiły ten konkretny produkt, no to jest to najlepsza grupa odbiorców, tak? Natomiast ponieważ nie miałam właśnie nawet tej setki, prawda? Miałam gdzieś 60 osób, no to po prostu połączyłam sobie jeszcze innych klientów, tak? No tak to zrobiłam, czyli wiedziałam, że generalnie mam podobnych klientów, tak? Czy wiem, że interesują ich te rzeczy, więc wiedziałam, że nie odstaje to, prawda? Jeżeli mielibyśmy zupełnie inne produkty, no to niekoniecznie to się sprawdzi. Ja mam te produkty mniej więcej, wiesz, podobne, więc wiedziałam, że tutaj mogę takie połączenie zrobić. Natomiast jeżeli chodzi później o samą optymalizację jakby celu tej reklamy, to wiadomo, że taka no, cel konwersja jest najdroższy. I jeżeli chodzi o sprzedaż, to też trzeba mieć ileś tych konwersji, prawda, najlepiej 50 w ciągu tygodnia, żeby właśnie ta reklama się zoptymalizowała. Ponieważ ja startowałam z niezbyt dużym budżetem i też to były początki i no, prawdę mówiąc, wątpiłam, raczej byłam pewna, że nie osiągnę tych 50 konwersji w ciągu tygodnia, więc wtedy postanowiłam inny cel po prostu podać, tak? Nie właśnie cel zakup, tylko cel i teraz możesz sobie wybrać, wiesz, cel, który jest najbliższy jakby temu zakupowi. No czyli co jest najbliższe? No najbliższe będzie dodanie do koszyka na przykład, tak? I tutaj wiesz, tu wiadomo, że część osób odpada wtedy z tego, bo dodaje, a nie kupi, tak? Bo to jest normalne. No więc wiesz, ale wtedy już tych konwersji będzie więcej i jest szansa, żeby to lepiej zoptymalizować. Więc w ten sposób trzeba też szukać. Jeżeli no nie możemy tego głównego celu na początku zrobić, no to szukamy czegoś, wiesz, w miarę bliskiego, co też się sprawdzi. Więc to jest...
Cel dodanie do koszyka podoba mi się, bo to ja rzeczywiście tak. Najbliższe zakupowi, a zawsze trochę więcej osób się zbierze i to już jest taki dość silny sygnał zainteresowania produktem, jeżeli ktoś wkłada do koszyka, więc
no można też zrobić właśnie ten pobyt na stronie, tak? Te osoby, które najwięcej czasu na danej stronie spędzają, jeżeli to jest strona z produktem, no to możemy zakładać, że te osoby są zainteresowane naszym produktem.
Mm-hmm. Powiedziałaś, że zaczynałaś od małego budżetu. Co to znaczy mały budżet? Ile pieniędzy trzeba mieć na początek, żeby rozpocząć tego rodzaju działania?
To znaczy, no też nie ma jakby jednej określonej reguły, prawda? Ile trzeba mieć pieniędzy na początek? Ja powiem, ile ja zainwestowałam, ile mi się wydawało taką dobrą kwotą i też nie taką właśnie, że gdyby się nie udało, no to ja dużo stracę. Więc ja miałam budżet mały na początku, 50 zł dziennie i do tego miałam jedną reklamę. jeden zestaw, jedną reklamę. Czyli bardzo skromnie, po pierwsze dlatego też, że nie miałam czasu już na tworzenie kolejnych reklam, kolejnych wariacji jakby jednej reklamy, a po drugie no chciałam w ogóle zobaczyć, tak, bo jeżeli się okaże, że nie ma zainteresowania, no to bez sensu też jest od razu robić nie wiadomo ile kreacji, jeżeli to się w ogóle nie sprawdzi. Także tak zaczęłam i dopiero już jak to zaczynało odnosić sukces, że tak powiem, tak, czyli zaczęło być dochodowe i widziałam, że ta reklama żyje, później już własnym życiem się rozwija, no to dopiero wtedy zaczęłam w to bardziej inwestować i zaczęłam tworzyć nowe grupy odbiorców i zaczęłam też tworzyć nowe kreacje.
Mm-hmm. Powiedziałaś 50 zł dziennie, a jaki czas założyłaś, żeby ocenić, czy ta koncepcja się sprawdzi, czy nie?
Nie miałam przyjętego z góry czasu, po prostu puściłam reklamę i patrzyłam na bieżąco, co się dzieje. Okay. I powiem ci, że od razu po jednym dniu, czy po dwóch dniach no widziałam, już od razu był sprzedaży, więc jak ja to super zobaczyłam, to od razu, ponieważ to był też taki, no to był koniec roku, tak, więc ten taki okres gorący, więc od razu postanowiłam skalować tą reklamę, tak, no nie miałam na co czekać i ryzykować w pewnym sensie, tak, no bo zaczynałam od tych 50 zł, no tutaj już było większe ryzyko, no bo wiesz, no powinno się teoretycznie sprawdzić, ale nigdy nie wiadomo. No ale postanowiłam zaryzykować, mówię, no trudno, najwyżej stracę.
No tak. Myślę sobie, że kiedy tworzy się reklamę adresowaną do osób, które już nas znają, to jest dużo łatwiej, bo jednak te osoby czasami im, one mają już w głowie zbudowany jakiś obraz ciebie, wiedzą jak ty pracujesz, wiedzą jak przekazujesz wiedzę, więc nawet jeżeli czegoś nie powiesz w tej reklamie, to oni to już mają gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast jeżeli kierujesz reklamę do osób, które zupełnie cię nie znają, no to wydaje mi się, nawet jeżeli to nie jest cały rozbudowany lejek sprzedażowy, to ciągle trzeba w tej reklamie, w bardzo krótkiej formie, sprawić, że oni cię poznają, polubią i ci zaufają na tyle, żeby wydać pieniądze. Więc jak ty podchodzisz do samej kreacji takiej reklamy, żeby ona rzeczywiście od jednego strzału zadziałała?
No to jest trudne pytanie, powiem ci, bo ja też testuję ciągle, tak? To nie jest tak, że wiesz, że zrobisz coś, nawet jeżeli coś zrobisz i to się świetnie sprawdza, to dojdziesz prędzej czy później do momentu, kiedy to się przestanie sprawdzać, bo reklama działa, ona jest taką sinusoidą, tak? Czyli to jest taka fala, tak? Czyli jak jest, idzie do góry, tak, jest wzrost, no to później musi być spadek. I później, wiesz, wzrost i spadek. Także też się trzeba jakby uzbroić w to, że ta reklama właśnie tak będzie wyglądać. Więc to, co można zrobić, to właśnie testować też nowe formy, nowe kreacje. Ja akurat u siebie wprowadziłam wideo na przykład później do tej reklamy i u mnie powiem ci, że to wideo się słabo sprawdza. Tak jak generalnie w większości powiedzmy reklam, tak, wideo się dobrze sprawdza, to u mnie akurat przy tych produktach gorzej. U mnie się najlepiej sprawdza po prostu grafika. Miałam też reklamę w formie karuzeli, ale to była taka bardziej reklama na retargeting, czyli do osób, które już były, które już widziały ten produkt. Także w takim retargetingu to ona się tam, no nawet się jakoś tam sprawdziła, ale generalnie po prostu zwykła grafika. I teraz to, co jeszcze jest ważne, no to wiesz, no musisz patrzeć tak, jak ludzie reagują, musisz patrzeć ile, porównywać jakby ile jest wyświetleń tej reklamy, a ile osób później tą reklamą faktycznie się interesuje, ile osób wchodzi na twoją stronę, ile osób klika, ile osób kupuje, czyli jakby na różne te etapy trzeba ciągle zwracać uwagę, no i pod to tą reklamę optymalizować. Poza tym często jest tak, że nam się może coś wydawać, tak, zrobimy jakąś kreację, jakąś grafikę i nam się wydaje, że świetna jest i w ogóle i ludzie będą reagować, no i puścimy to, a okazuje się, że nie, prawda, że nie mieliśmy racji, dlatego też warto właśnie mieć różne też takie kreacje i niekoniecznie nawet takie, które jakby, no nie chcę powiedzieć, że które nam się podobają, no bo trudno wypuszczać coś, co nam się nie podoba, ale może też takie, które wiesz, które nas tak no nie przekonują na 100%. O, mamy tak, że jak tworzymy, prawda, jakieś grafiki, no to są takie, które bardziej nam się podobają, a takie, które nam się mniej trochę podobają. Ale radziłabym właśnie przetestować różne, właśnie i tą różnorodność, żeby to też nie było wszystko jakby takie samo, bo ludzie też są różni, ludzie różnie reagują i dopiero jak to przetestujemy, jak to puścimy, to wtedy mamy, wiesz, jakieś wyniki, możemy stwierdzić, która tak naprawdę reakcja, która reklama, która kreacja działa, a która nie. Bo to, że nam się tak wydaje, no to jeszcze o niczym nie świadczy.
Aha. A w związku z tym, że docierasz przez reklamę do nowych osób, to czy w tych reklamach mówisz wyłącznie o produkcie, czy przedstawiasz też siebie i sprzedajesz też poniekąd siebie?
W reklamie jakby nie, natomiast na stronie tak. Bo na stronie reklama kieruje do strony i na tej stronie od razu można produkt kupić i ta strona jest dosyć długa, tak? Ona jest dosyć długa, może nawet jest za długa. Zresztą ja ją ciągle poprawiam, bo też wypuściłam taką, jaką miałam, nie miałam czasu po prostu, wiesz, już jej dopracować, więc dopiero teraz się za to zabieram i teraz ją troszeczkę pozmieniałam. I tam też przedstawiam siebie, tak? No bo wiesz, jeżeli ktoś ma ode mnie kupić, ja nie jestem marką taką znaną, typu, no nie wiem, IKEA, tak? Czy coś takiego, czy McDonald's, prawda? Wiesz, taka firma, że tutaj nie musisz mieć rekomendacji, bo znasz, bo wiesz. Tylko no ktoś wchodzi i jeszcze jest to produkt cyfrowy, tak? Czyli no też ani go tak dokładnie nie zobaczysz, ani nie dotkniesz, wiesz, no nie poczujesz ani nic. No to jednak warto, żeby poznać taką osobę, wiesz, no dowiedzieć się cokolwiek o niej, prawda? Co ona robi, dlaczego ona to robi, czym ona się zajmuje. Więc ja, nie jest to taka długa prezentacja, ale jest tam też prezentacja o mnie, oprócz produktu. Także ja to mam w ten sposób.
Powiedziałaś, że testujesz różne warianty reklam i zmieniasz też ciągle, no bo jest ta sinusoida i trzeba szukać różnych nowych rozwiązań. Zastanawiam się, w którym momencie dochodzisz do wniosku, że ta reklama po prostu jest kiepska i należy ją zmienić, a kiedy dajesz jej jeszcze szansę, bo wiadomo, że algorytmy Facebooka potrzebują też czasu, żeby się nauczyć trochę docierać z daną reklamą do odpowiedniej grupy odbiorców. Więc ciekawy jestem, ile czasu dajesz takim reklamom, żeby ocenić dobra, zła i ewentualnie na jakie wskaźniki, jeżeli chodzi o reklamę, zwracasz uwagę, żeby taką decyzję na tak lub na nie podjąć.
Więc jeżeli chodzi o czas, jaki daję takiej reklamie, to w dużej mierze zależy to od finansów, tak, od budżetu. Bo jeżeli inwestujesz, wiesz, duże pieniądze, no to jeżeli zaczniesz na tym tracić, no to chcesz jak najmniej tracić, tak? Czyli nie chcesz wtedy takiej reklamy zbyt długo kontynuować. Jeżeli to nie są duże pieniądze i jest jakiś spadek, no to wiesz, możesz sobie przeczekać jakby ten spadek i zobaczyć, czy to jest chwilowy spadek, czy to, wiesz, odbuduje się później, czy się nie odbuduje. Ale generalnie przy mniejszych budżetach, no to wtedy ten czas może być dłuższy, czyli załóżmy, że może to być 7 dni. I jeżeli chodzi o analizowanie wyników z reklam, to warto właśnie patrzeć nie pod takim kątem jednodniowym, czyli takich wahań tej reklamy, no bo wiadomo, może być lepszy dzień, tak, raz jest więcej tych sprzedaży, może być kiepski dzień, że tych sprzedaży jest mniej, no ale trudno po jednym kiepskim dniu na przykład od razu wyłączyć całą kampanię, bo jeżeli popatrzymy na to w skali tygodnia, czyli tych 7 dni, no to się na przykład okaże, że taka reklama bardzo dobrze sobie radzi. No był jeden dzień, że akurat sobie słabiej poradziła, ale generalnie w ciągu tych 7 dni powiedzmy, że jest cały czas dochodowy. Więc trzeba właśnie dlatego patrzeć pod kątem takim dłuższym niż na przykład jeden dzień, ale z kolei, jeżeli mam jakiś wysoki budżet, tak, czyli no większe pieniądze inwestujemy, to wtedy no nie patrzyłabym już pod kątem może 7 dni, ale na przykład 3-4 dni, czyli ten okres czasu bym skróciła. No i teraz patrzysz, tak, jeżeli jest to dołek, no czy ta reklama następnego dnia idzie do góry, czy dalej pozostaje w dołku. Jeżeli masz kilka dni, na przykład 2-3, no powiedzmy 3-4 dni w takim dołku i tracisz dużo pieniędzy, czyli nie masz zwrotu z tej reklamy, no to ja bym tutaj coś zmieniła, tak? Czyli bym ją wyłączyła albo przekopiowała, zrobiła nową. No, coś trzeba zrobić, tak? To już jest sygnał, że wiesz, że tracisz w tym momencie pieniądze i nie ma sensu dalej tracić.
Coś trzeba zrobić, tak. Tylko pytanie brzmi co? Czy to jest co? Tak, że po prostu testujesz na chybi utrafił, wrzucasz Facebookowi?
Nie. Przede wszystkim musisz popatrzeć na wskaźniki i na co warto popatrzeć. Jeżeli to jest taka reklama, na przykład jak u mnie na sprzedaż, tak? Sprzedaż konkretnego produktu, no to takim dobrym wskaźnikiem jest zwrot inwestycji poniesionej na reklamę, czyli ROS. Czyli Return on Ad Spend, tak? Tak to się po angielsku nazywa. I to jest taki współczynnik procentowy, który ci pokazuje, to jest to, ile ta reklama zarobiła, stosunek tego, ile zarobiła do kosztów tej reklamy, czyli ile na nią wydałeś. Z tym, że tutaj też trzeba jakby nie do końca ufać Facebookowi, przynajmniej u mnie tak jest, ponieważ nie wszystkie zakupy, nie wszystkie te transakcje purchase, one jakby nie wszystkie są rejestrowane przez Pixel Facebooka. Także to, co pokazuje mi się w menedżerze reklam, to jakby nie odpowiada do końca prawdzie, czyli te wyniki mam trochę zaniżone. Więc ja sobie je porównuję zawsze z moim sklepem internetowym, no bo tam naprawdę mam faktyczną sprzedaż. I wiem też, że u innych osób też właśnie nie wszystkie te zdarzenia zakupu są rejestrowane. No może to się wiązać z tym, że na przykład mamy bramki płatności, ten odbiorca czy ten klient wychodzi poza naszą stronę, więc później no może nie zawsze wróci na tą naszą stronę, albo wróci na chwilę, Pixel się nie zdąży się odpalić, też tak może być. Więc trzeba wziąć też pewne poprawki. Ale to jest taki główny wskaźnik tego, czy ta reklama zarabia, tak? Czy mamy z niej jakiś zwrot, czy nie mamy. I teraz, żeby to wyliczyć dokładnie, bo to też nie jest tak, że możesz sobie przyjąć 1 do 1 i powiedzmy, że 1 do 1 to jest, wyjdziesz na 0. No właśnie nie, wyjdziesz na minus, tak? Wtedy. Bo na przykład ja jestem VAT-owcem, tak? Czyli od tych wszystkich produktów sprzedanych muszę odprowadzić podatek VAT. Cenę, jaką mam podaną przez Facebooka, czyli ile Facebook żąda za reklamę, ile pobiera, to jest cena netto. Czyli ten VAT tutaj, prawda, nie ma tego zwrotu VAT-u, więc ja sobie muszę to, wiesz, kalkuluję sobie to wcześniej, żebym właśnie wiedziała dokładnie, tak, a nie, wiesz, założę sobie 1 do 1, a potem się okaże, że nie, bo tu jeszcze muszę, wiesz, 23% VAT-u odprowadzić, jeszcze tam coś, no i w końcu jestem na minusie. Więc u mnie to jest, no, główny jakby tutaj ten dodatek, to jest ten VAT. Natomiast jeżeli mamy produkt fizyczny albo mamy produkt, gdzie dodatkowe koszty wchodzą wytworzenia tego produktu, czy też obsługi tego produktu. No przy produkcie fizycznym to wiadomo, to będzie wytworzenie, czy też kupno tego produktu, jeżeli od kogoś innego kupujemy, magazynowanie, wysyłka, prawda? Czyli wtedy ty nie zarabiasz też pełnej kwoty z tego, tylko jakiś tam procent. I to też sobie trzeba na początku wszystko wyliczyć. Czyli jak to wszystko sobie wyliczysz, to później z tego właśnie możesz taki obliczyć taki jakby minimalny, czy też graniczny, o, nazwijmy to graniczny ROS, tak? Czyli ten graniczny procent, kiedy wychodzisz na zero. Czyli tak jak mówiłam, to nie jest 1 do 1, bo to jest trochę ponad. I teraz ile ponad, to już zależy od twojego produktu. Przy produktach cyfrowych o tyle to jest dobre, że w zasadzie no, nie mam tutaj innych kosztów. Tak? Znaczy mam koszty prowadzenia firmy i tak dalej, no ale to powiedzmy się już rozlicza z innymi rzeczami.
Natomiast, tak, bo nie ma magazynowania, no, nie ma tego, że te produkty gdzieś tam się psują.
Ale przede wszystkim nie ma tego, wiesz, że ja muszę wyprodukować ten produkt, tak, że ja muszę mieć jakieś półfabrykaty, jakieś części, tak, czy od kogoś zamawiam ten produkt, więc tego wszystkiego nie ma, tak, bo ten produkt jest. Nie ma też czegoś takiego, popatrz, jeżeli to byłby produkt fizyczny i robisz reklamę i on się nawet świetnie sprzedaje, no to nagle, wiesz, nagle po prostu zabraknie ci tego produktu, bo masz ileś tam sztuk, tak? Więc co teraz robisz? Czy zdążysz go wyprodukować na czas? Musisz, wiesz, nie wiem, zamówić, wiesz, powiększyć sobie całą produkcję, tak? Zamówić dodatkowe osoby, zamówić materiały. To jest dużo, dużo takich wyzwań przy produkcie fizycznym. Przy produkcie cyfrowym jakby to wszystko odpada, bo to się skaluje po prostu bezkosztowo, tak? Można go powielać, ile razy się chce. Więc wracając do pytania, więc główny taki czynnik, główny wskaźnik to jest właśnie ustalenie sobie tego granicznego ROST, czyli takiego, gdzie wychodzimy na zero i wtedy ja wiem, że jeżeli spadnie on ponad to, no to ja wtedy tracę, tak? Jeżeli powyżej jest, no to ja wtedy zarabiam. No i teraz druga kwestia, to mam jeszcze drugi ten wskaźnik, taki ROST, gdzie zarabiam już określony procent, czyli ile ja procent, jaki procent jakby chcę mieć, tak? Na jaki procent chcę zyskać. No i powiedz, może to być 20%, 30%, więc jest taki procent, tak jakby margines bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że te wszystkie, wiesz, wyliczenia muszą mieć jakiś margines bezpieczeństwa i na przykład od tego później, jeżeli ja zarabiam ponad to, no to na przykład wiem, że mogę tą reklamę skalować, mogę zwiększać jej budżet, tak? No bo mam ku temu powody. Jeżeli na przykład ona pozostaje na takim właśnie tym marginesie bezpieczeństwa, to ja na przykład ja jestem taka bardziej zachowawcza, może nie jestem taką ryzykantką, więc wolę, wiesz, wolę sobie tak, no spokojnie, że tak powiem, tak, zarabiać na niej niż robić takie skoki, że nagle, wiesz, inwestuję jednego dnia, wiesz, dobrze się sprzedało, no to wiesz, to zwiększam budżet, później spada, no to zaraz zmniejszam i wydaje się, że też nie ma sensu tak, wiesz, ciągle skakać, tylko przyjąć sobie właśnie jakąś średnią i na tej podstawie, no obserwować, tak, no musisz to obserwować, tylko tak jak mówię, są dni, że te wyniki mogą skakać, ale dlatego właśnie obserwujemy to w pewnej skali czasu.
Mhm. I rozumiem, że kiedy obserwujesz te wskaźniki i one spadają poniżej tego założonego, pożądanego poziomu, to dochodzisz do wniosku, że być może czas tego produktu na dziś się skończył. Znaczy być może on znowu będzie wart odpalenia, powiedzmy za rok, bo będzie dobry okres, dobry sezon, natomiast teraz trzeba to po prostu wyłączyć, bo nie ma sensu dopłacać do interesu, tak?
No więc nie, Marku, powiem ci, że nie, bo po pierwsze, to nie jest takie łatwe i takie, znaczy można tak zrobić. Powiem ci, że nie mówiliśmy jeszcze jak ta reklama w sumie wygląda od strony finansowej, prawda? Ale miałam taki punkt, do którego doszłam właśnie po tej pierwszej reklamie. Miałam taki punkt, taki moment, że przychód tej reklamy osiągnął 30 tysięcy i w tym momencie, i ta reklama później zaczęła właśnie tak siadać, tak? Czyli może też zmęczenie tą reklamą, wiesz, już za długo była wyświetlana. Grupa też, grupa jest istotna. Jeżeli mam za małą grupę, no to wiesz, ta reklama nie może się ciągle powtarzać, ciągle być wyświetlana tym samym osobom, bo ta grupa jak jest za mała, to nam się za szybko wysyci. Więc później miałam taki właśnie dylemat, taki jak tutaj mówisz, jak się pytasz, co z tym dalej zrobić, czy to wyłączyć, czy może myślałam nad zleceniem tego do agencji reklamowej. Wiesz, mogę oddać i może taka agencja mi pomoże, tak? Coś jeszcze tam, wiesz, wymyśli, nowe kreacje zrobi i tak dalej. No i zaczęłam tak sobie kalkulować, czy mi się to opłaca, bo wiesz, zatrudnianie znowuż kogoś innego, no to są dodatkowe koszty, czyli ta reklama wtedy musiałaby więcej zarabiać, tak? Żeby tak. opłacić jeszcze obsługę całą. Więc może się finalnie okazać, że ja wcale więcej na tym nie zarobię, a na przykład jeszcze mniej. No i miałam taki dylemat, co tu zrobić i pierwsza myśl to właśnie była taka, że no wyłączyć, no wiadomo, no fajnie sprzedało się, co się miało sprzedać, minął już jej okres, tak, jej dobry sezon, poczekamy właśnie do przyszłego roku. Ale później sobie pomyślałam, że może nie tak łatwo, tak, może nie tak łatwo, może ja się jeszcze tak nie poddam i spróbuję, wiesz, tą reklamę uratować. Znaczy ja mówię tą reklamę, ale generalnie nie chodzi mi o tą jedną kreację, prawda, tylko wiesz, generalnie o podejście do tego tematu i do sprzedaży tego konkretnego produktu. I wtedy zaczęłam też szukać jakby nowych grup odbiorców i zaczęłam też tworzyć nowe kreacje. Bo jeżeli właśnie następuje takie zmęczenie reklamą, no to najczęściej wynika to też z kreacji, tak, że ta kreacja już się też opatrzyła, wiesz, też jest konkurencja, inne osoby, które próbują dotrzeć do tej samej grupy odbiorców, do tych samych, wiesz, kręgów, co ty i też z nimi konkurujesz, więc może oni mają lepsze reklamy, tak, które wiesz, wygrywają na tych aukcjach, a nie twoja. Więc zaczęłam tworzyć nowe kreacje reklamy, no i nowe, takie reklamowe, no i powiem ci, że dzięki temu to się dalej podniosło. Może nie aż tak, powiedzmy, bo ten boom taki, no największy boom to był właśnie na przełomie roku, ale dalej to się no fajnie sprzedaje.
Tak, no to super. Rozmawiamy właściwie 2 miesiące od momentu odpalenia przez ciebie tej reklamy, tak?
Tak, tak?
Czyli gdybyś miał podsumować te 2 miesiące, to jaki był efekt finansowy?
Więc efekt finansowy w tym momencie wynosi, jeżeli chodzi o przychód z tej reklamy, 78 tysięcy, czy przekroczony został, natomiast koszt reklamy 20 tysięcy, także tak to wygląda.
Mm-hmm. No i myślę, że gdyby ktoś usłyszał 20 tysięcy wydane na reklamę na Facebooku, to się wydaje dużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę dostajemy 4 razy tyle z powrotem, no to ta reklama nie tylko jest za darmo, ale jeszcze z każdej złotówki 3 wyciskamy dla siebie.
Tak, poza tym zauważ, że jeżeli ja bym chciała na przykład, znaczy ja bym tego nie zrobiła jako twórca cyfrowy, ale jeżeli są osoby mające produkty fizyczne, prawda, i reklamują te produkty, to jeżeli chcielibyśmy jakąkolwiek reklamę wykupić w prasie na przykład, tak, czy w telewizji, no telewizja to już w ogóle ma bardzo wysokie stawki, ale wtedy musisz iść do takiego medium, zapłacić z góry całą kwotę, prawda? I nie wiesz też, jaki będziesz mieć z tego zwrot. Nie wiesz, kto tą reklamę zobaczy, czy przeczyta gdzieś tam w tym magazynie i tak dalej. Natomiast tutaj o tyle to jest dobre, że osoby, które no, nie mają dużej produkcji, powiedzmy tak, czy też nie mają takiego dużego zaplecza finansowego, żeby wiesz, inwestować ileś tam właśnie tysięcy w taką reklamę, mogą takie osoby, tak jak ja nawet, mogą zacząć właśnie od takich drobnych kwot, czyli właśnie takie, wiesz, no minimum te 50 zł dziennie. Tak, no na tyle to już chyba przedsiębiorcy stać, żeby promować swój produkt. Więc zaczynasz od takiej małej kwoty i teraz, jeżeli masz zwrot, to popatrz, od razu dostajesz pieniądze, tak? To jest wspaniałe, że od razu masz te pieniądze, więc jak od razu masz te pieniądze i reklama dobrze ci idzie, no to inwestujesz te pieniądze dalej, tak? Czyli z tej reklamy, znaczy z tego, co wiesz, zarobiłeś na reklamie, inwestujesz później w ten budżet reklamowy i zwiększasz ten budżet i w ten sposób tym operujesz. Więc to jest po prostu idealne rozwiązanie i dzięki temu można właśnie dojść do takich sporych wydatków na reklamę, ale nie jest to taki, wiesz, wydatek, że ty musisz mieć te 20 tysięcy odłożone, idziesz, wydajesz na raz i później nie wiesz, w jakim stopniu ci to się zwróci. A tutaj, wiesz, tu fajnie, bo to, wiesz, obserwujesz po kolei, jak działa to dobrze, jak nie działa, to myślisz, co tutaj zmienić, co poprawić. Możesz zawsze wyłączyć, tak? Zawsze można wyłączyć, wiesz, najwyżej stracisz trochę, tak? Ale to nie jest tak, że wtopisz na przykład całe 20 tysięcy i wiesz, no i nic z tego nie będziesz mieć, tak? Także to jest, wydaje mi się, idealne po prostu rozwiązanie. No i poza tym, wiesz, to, jak te algorytmy Facebooka działają, Facebooka, Instagrama, tak? No bo to tu i tu, te, wiesz, oni mają te reklamy. Więc, że potrafią znaleźć tych odbiorców naprawdę, wiesz, świetnie dopasowanych. Nie da ci tego żadne inne medium, właśnie takie tradycyjne, bo tam jest duża przypadkowość. W telewizji to też musiałbyś mnóstwo pieniędzy wydać na takie reklamy, wiesz, żeby jakoś twoja marka została zapamiętana, a i tak leci to wszystko w takim bloku, prawda, reklamowym, że potem człowiek, wiesz, zobaczy 2-3 takie bloki i już ma dosyć, nie? I zmienia kanał, po prostu się nie da oglądać.
Przypadku Facebooka ja słyszałem też, przepraszam, że w słowo, ale po prostu muszę o tym powiedzieć. Słyszałem o takich przypadkach, gdzie ktoś wykupywał reklamę, grupa docelowa cała Polska i ustawiał tylko konwersję. I tyle. I Facebook sam uczył się tego, jacy ludzie powinni tę reklamę zobaczyć, żeby ona zarabiała. I ona zarabiała. I ciągle ten ROAS, ten zwrot z wydanych pieniędzy na reklamę był powyżej jednego, a nawet w tym przypadku, o którym słyszałem, w okolicach 3. Więc Facebook jest naprawdę mocno inteligentnym
narzędziem. Tak, tu jedynie, jeżeli chodzi właśnie o taką reklamę z tym zwrotem, prawda, i z tą konwersją, to trzeba o tym pamiętać, że aby właśnie tak ten Facebook dobrze działał, tak, czyli dobrze nam to wszystko optymalizował, to musimy mieć tą dużą grupę. Jeżeli będziemy mieć za małą grupę, to niestety on musi mieć dużą grupę, żeby wśród tej grupy dobrać nam te odpowiednie osoby. Więc to na to trzeba zwrócić uwagę. I wiesz, jak zaczynamy z małym budżetem, z małą grupą, to są takie właśnie też wskaźniki, na które trzeba później zwracać uwagę. Czyli częstotliwość, tak? Jak często dana osoba widzi naszą reklamę? Jeżeli widzimy, że ta częstotliwość jest niepokojąco wysoka, no to znaczy, że ta grupa już jest za mała. Więc to też jest właśnie, myślę, że to chyba też jest błąd niektórych osób, które później narzekają, że nie mają efektów z takiej reklamy. No właśnie często jest tak, że jak nie damy takiego szerokiego pola Facebookowi do popisu, no to on nie ma jak tego zoptymalizować, nie ma jak właśnie tych osób wynaleźć.
Okej, o ostatnią rzecz jeszcze chciałem cię zapytać, bo wiemy, że czasami reklama działa w ten sposób, że ma pozytywne skutki uboczne. To znaczy reklamujesz produkt X i on się sprzedaje, no i możesz sobie porównać kwotę wydaną na reklamę z kwotą przychodu z tego produktu, ale ten pozytywny efekt uboczny polega na tym, że ludzie, którzy kupią jeden twój produkt, poznają cię, poznają twoje, przynajmniej ofertę twoją, widzą inne produkty i zaczynają też kupować inne produkty, więc tak naprawdę ten wzrost przychodów jest większy niż wynikałoby bezpośrednio z tego, co ci pokaże Facebook, czy nawet z tego, co zobaczysz w sklepie internetowym, bo nie tylko ten jeden produkt bierzemy pod uwagę. Czy zauważyłaś coś takiego, że od kiedy rozpoczęłaś tego rodzaju reklamy w ciągu tych 2 miesięcy, to zainteresowanie innymi produktami też się zwiększyło, czy nie było takiego efektu?
Znaczy, powiem ci, jak u mnie to wygląda, bo ja w zasadzie teraz mam ten produkt, na którym się skupiam i będę tworzyć kolejne produkty, które jakby będą pasować do tego produktu. O, może tak. Okay. Więc nie będą to zupełnie jakby inne produkty, tylko takie, które jak w pewien sposób będą uzupełnieniem tego produktu. O, czyli będą się łączyć. Tak, będą niezależne, ale będą się łączyć. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli właśnie mamy tutaj dużą sprzedaż, pozyskujemy klientów, no to co dalej, tak? Jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to ci klienci gdzieś tam sobie pójdą najprawdopodobniej. Więc ja stworzyłam grupę na Facebooku i do takiej grupy właśnie, no te wszystkie osoby, które mają ten produkt, zapraszam. Po pierwsze po to, żeby im pomóc też, bo wiem, że zawsze są pytania. Zawsze są pytania, czasami jest ich mniej, czasami jest ich więcej, ale jeżeli ludzie do mnie później indywidualnie piszą na maila, czy gdzieś tam w tych komunikatorach, no to ja mnóstwo czasu na to tracę, jeżeli muszę każdemu osobno odpowiadać. Natomiast jeżeli mam grupę i ktoś zada pytanie w grupie, no to tak, po pierwsze ja odpowiadam i nie tylko tej osobie, po drugie inne osoby też odpowiadają wzajemnie, wiesz, sobie pomagając, więc to już jest zupełnie inna wartość. Więc to jest jedna rzecz, grupa. Dwa, w tej grupie też robię szkolenia, które, wiesz, w jakiś sposób też pomagają, dodają wartości do tego produktu. Także staram się właśnie w tym momencie budować społeczność, tak? Czyli tutaj odwrotnie jakby, czyli odwracamy ten lejek, tak? Od końca zaczynamy, czyli zaczynamy od sprzedaży produktu, mamy tych klientów zadowolonych i później z tych klientów staramy się zbudować społeczność, czyli dostarczyć im jeszcze jakąś wartość ponad to, czyli nie zostawiamy ich jakby tak samych sobie z tym produktem, tylko staramy się właśnie tutaj ich angażować, stworzyć z tego społeczność, pomagać im w jakiś sposób, dostarczać im, wiesz, kolejną wartość, tak? I w tym momencie czy te osoby same będą tak, wiesz, kupować kolejne produkty, czy nie, no to też zależy. Natomiast ja mam kolejnym produktem, takim upgrade'em, można powiedzieć, no to jest ten mój program abonamentowy i wiem, dużo osób, bo na razie on jest zamknięty, no bo on jest właśnie sprzedawany w takich okienkach sprzedażowych, więc na razie on jest zamknięty, ale dużo osób już się zapisało na tą listę oczekujących na kolejne otwarcie. Także też jest to właśnie sposób, jak można sobie budować taką listę, czy tą społeczność pod kolejne właśnie produkty. czytasz te launche kolejne.
No, no tak, a grupa klientów to jest zupełnie inna grupa niż grupa osób pobierających darmowe treści, czy osób, które widziały webinar, czy no, takich, którzy nie wydali u ciebie jeszcze ani jednej złotówki, bo wiadomo, że ci pierwsi już potwierdzili, że odpowiada im twój styl, są zainteresowani tematem, ale też są gotowi zapłacić za pomoc w rozwiązaniu problemu, który mają i to jest
tak, poza tym
istotne.
Takiej grupie osób właśnie, które już mają twój produkt, które są zadowolone z niego, o wiele łatwiej jest sprzedać kolejny produkt, no bo one, wiesz, one już tak jakby, no, bez problemu kupią, tak, jeżeli chcą oczywiście kupić, bo już cię znają, widzą, wiesz, jakie to są materiały, jak ty przygotowujesz te materiały, czyli już znają tą wartość, tak, to co mówiliśmy na samym początku, że właśnie jeżeli to masz jakąś taką, masz wartościowy kurs, czy droższy kurs i chciałbyś tak do zimnych osób właśnie startować ze sprzedażą, to się niekoniecznie sprawdzi, tak, bo właśnie brakuje tego, wiesz, tego czynnika tutaj poznawczego, ale jeżeli te osoby już mają ten produkt mój, są zadowolone, wiedzą, jak ja tą wiedzę przekazuję, jak dostarczam, jak tłumaczę, no to później o wiele łatwiej już jest mi sprzedać kolejny produkt, bo nie muszę już ich w tym zakresie edukować, przekonywać, tak, bo one już tą wartość znają. Tylko po prostu dostają kolejny fajny produkt, tak, z którego mogą skorzystać.
No i życzę ci tego, żeby takich osób było jak najwięcej. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi twoimi doświadczeniami. Myślę, że naprawdę wielu osobom się przydadzą.
Dziękuję bardzo, Marku, i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
To była Agata Nesteruk, która przedstawiła dość innowacyjne podejście do kwestii sprzedaży produktów w internecie i z pewnością możemy zaczerpnąć z tej historii wiele inspiracji. Myślę, że najważniejsze są tutaj trzy rzeczy. Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiedni produkt i możliwie szeroką grupę odbiorców, którzy byliby nim zainteresowani. Zanim zaczniesz inwestować duże pieniądze w reklamę, sprawdź, czy twój produkt jest atrakcyjny z punktu widzenia potencjalnych klientów. Może warto jakiś jego fragment udostępnić za darmo. I na koniec trzymaj rękę na pulsie podczas kampanii promocyjnej, sprawdzaj, które reklamy działają i na bieżąco wprowadzaj zmiany. Żeby ułatwić sobie to pierwsze zadanie, czyli wybór odpowiedniego produktu, polecam pobrać przygotowaną przez Agatę checklistę z cechami dobrego produktu przeznaczonego do sprzedaży online. Wystarczy zapisać się do newslettera małej wielkiej firmy. Przy okazji zachęcam Cię do posłuchania mojej rozmowy z Marcinem Godlewskim, który zdradził kilka trików związanych z marketingiem online, w tym z reklamami na Facebooku. Myślę, że ten odcinek podcastu bardzo fajnie uzupełnia moją dzisiejszą rozmowę z Agatą, dlatego zapraszam na stronę maławielkafirma.pl / 254. Dziękuję, to tyle ode mnie. Na razie.